Radia TOK FM.
Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia TOK FM jest Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam.
Panie pośle, czy jest Pan przeciwko wszystkim propozycjom zawartym w ekspoze premiera, wygłoszonym w piątek?
Jarosław Kaczyński w swoim przemówieniu odnoszącym się do tego ekspoze powiedział, że będziemy się godzić na rozsądne korekty w polityce rodzinnej. Oczywiście, jak zawsze, w każdej sprawie diabeł tkwi w szczegółach. Ale na przykład ten kierunek myślenia, żeby wzmocnić pomoc dla, czy no, po prostu możliwość lepszego egzystowania dla rodzin wielodzietnych od trójki dzieci w górę, jest kierunkiem myślenia właściwym. Tylko, no mówię, diabeł tkwi w szczegółach, każda z tych propozycji musi być jednak opisana ustawowo. I dopiero do ustaw będziemy się konkretnie odnosić, więc nie ma takiej sytuacji, że jesteśmy że przyjmujemy postawę nie, bo nie, tylko będziemy się przyglądać konkretnym ustawom.
No ale akurat zmiany, jeśli chodzi o ulgi prorodzinne, zostały przedstawione w szczegółach, więc pytanie, czy ta formuła panu odpowiada, czy nie, którą Tusk przedstawił?
Oficjalnego stanowiska Prawa i Sprawiedliwości jeszcze nie ma, bo no, mówię, pewnie będzie dopiero jak będzie ustawa. Ja powiem, co ja o tym sądzę. Otóż uważam, że rzeczywiście, jeśli można przesunąć pieniądze z tych ulg podatkowych dla rodzin, które wychowują dzieci, z rodzin, które wychowują jedno dziecko, na rodziny, które wychowują trójkę i więcej, to jest właściwy kierunek.
To jest myślenia. Rozsądne. A podniesienie wieku emerytalnego PiS zagłosuje przeciwko?
Też nie ma oficjalnego stanowiska, ale powiem tak, no dyskusja na ten temat się toczy. Oczywiście wiadomo, że Polacy żyją dłużej i że ta rozpiętość między na przykład długością życia kobiet a mężczyzn też jest spora na korzyść kobiet. Natomiast szczerze mówiąc, jak sobie obserwuję po prostu życie, powiem tak, to mam pewne wątpliwości co do tak dalekiego wydłużania czasu pracy kobiet. Mam co do tego wątpliwości. Być może tutaj jednak różnica między długością koniecznej pracy do emerytury mężczyzn a kobiet powinna istnieć. Nie wiem jaka, to jest kwestia do dyskusji, ale nie jestem pewien, czy obserwując życie, jak w ciężkich warunkach często polskie kobiety pracują, zarówno w domu, jak i w pracy zawodowej, 67 lat, moim zdaniem przesada.
Panie pośle, ale czy to nie jest dziwne, że największa partia opozycyjna w sytuacji, kiedy dyskutujemy już od właściwie wielu lat o podniesieniu wieku emerytalnego, nie ma precyzyjnego planu i zdania na ten temat, czy podnosić, jak podnosić?
Pani redaktor, bylibyśmy zobowiązani do takiego planu, gdybyśmy byli partią rządzącą, musielibyśmy coś zaproponować. Mamy prawo jako partia opozycyjna.
No nie, jako partia opozycyjna musimy mieć
mamy prawo
precyzyjne
i pani to dobrze wie. Mamy prawo odnosić się do pomysłów rządzących. Albo je popierać, albo je odrzucać, albo proponować jakieś korekty. I w tym przypadku dokładnie tak będzie.
Czyli co, raczej korekty niż odrzucenie całego projektu z góry?
Mówi pani o tym,
podniesienia
wieku emerytalnego. Zobaczymy, poczekamy na konkretną propozycję. Jest jeszcze kwestia czasu dochodzenia do tego docelowego modelu. Tutaj zastosowano pewien model, który realizowany jest od kilku lat w Niemczech. Właśnie tak co kilka miesięcy podwyższenie tego wieku emerytalnego o kilka miesięcy i Niemcy też do jakiegoś pułapu tam chcą dojść.
Co 4 miesiące o miesiąc,
dokładnie.
Ale tak.
I też jest kwestia takiego być może sporu o to, w jakim tempie do tego dochodzić, ale zobaczymy. No, będziemy się przyglądać konkretnemu projektowi ustawy.
A podniesienie składki rentowej po stronie pracodawców?
Tu będziemy przeciwni, dlatego że moim zdaniem to, co zrobiliśmy, mówię o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, czyli obniżenie składki rentowej i podatków dochodowych od osób fizycznych, było jedną z głównych przyczyn. Nawet jak pamiętam, w jednym z przemówień następny pani gość, pan minister Rostowski to przyznał, w jednym z przemówień sejmowych, że to była jedna z głównych przyczyn tego, że Polskę nie dotknęła recesja w czasie kryzysu, poczynając od roku 2008, ponieważ utrzymany dzięki tym obniżonym podatkom przez nasz rząd, utrzymany został wysoki popyt konsumpcyjny w Polsce i to w dużej mierze uratowało polską gospodarkę w ostatnich kilku latach przed recesją. I otóż ja uważam, że to jest po prostu wycofanie się z tego dobrego rozwiązania. Podwyższenie składki rentowej o 2% brzmi niewinnie, ale tak naprawdę to jest podwyższenie o prawie 30%, dlatego że z 4,5 do 6% to jest prawie 30%.
Panie Więc Pasie, to może ale być... jak w takim razie opanować dług publiczny i deficyt? Bo wiadomo, że ten ruch po prostu ma zapewnić większe przychody dla budżetu w przyszłym roku od razu. To jak zrobić to, żeby ten budżet jakoś próbować równoważyć w przyszłym roku?
My rzucamy taką główną ideę, żeby ona była zrozumiała dla ludzi, bo oczywiście takim językiem się trzeba posługiwać, żeby to było zrozumiałe, czyli sięgnięcie do głębszych kieszeni, tak? Niektóre być może z tych propozycji tutaj są, tak jak mówiłem na początku naszej rozmowy, możliwe do poparcia.
Ale zaproponuje pan podwyższenie podatku dla osób najlepiej zarabiających? Podatku dochodowego?
Nie, mówię o instytucjach bogatych, które mogłyby być obciążone większym podatkiem i budżet państwa mógłby na tym zyskać. Mówię o instytucjach finansowych, mówię o sklepach wielkopowierzchniowych i tym podobnych instytucjach, które nie są zbyt mocno obciążone publicznymi daninami w Polsce. Porównuję to na przykład z Węgrami, tak? Węgrzy pod rządami Orbana jednak te instytucje obciążyli mocno podatkami. Na początku był krzyk, był hałas, że wycofamy się z Węgier.
Ale teraz się z tego wycofują, panie pośle. Nie wiem, czy pan czytał artykuły, że Orban musi częściowo zneutralizować swoją poprzednią decyzję w stosunku do banku, dlatego że wpadły w tarapaty, a to dla gospodarki jest fatalne, brak kredytów i tak dalej.
Nie znam szczegółów, wiem jedno, że na początku było straszenie, że się wycofają te firmy z Węgier, a potem jednak nastąpiła taka kalkulacja, że jednak to nie jest nie do wytrzymania i to obciążenie zostało zaakceptowane.
No ale jeśli chodzi o podatek bankowy, w tej chwili banki na Węgrzech mają olbrzymie kłopoty, to po pierwsze, a po drugie, jeśli chodzi o obciążanie supermarketów, to się sprowadza do tego po prostu, że ludzie będą płacić więcej za żywność, a to zazwyczaj uderza w najuboższych, także ta zasada, wedle której chcielibyście obciążać dobrze zarabiających, tutaj się zupełnie nie sprawdza w przypadku waszych recept.
Pani redaktor, powtarzam, trzeba szukać jakichś rozwiązań, które będą mniej dolegliwe dla zwykłych obywateli, a firmy, które już na polskim rynku sobie nieźle zarobiły, moim zdaniem mają szansę zarabiać dalej, można pomyśleć o tym, żeby je obciążyć mocniej.
Czy jest pan za zniesieniem ulgi internetowej, podatkowej?
Uważam, że można ten, to jest mój osobisty pogląd, ten pomysł poprzeć pod warunkiem, że się usłyszy co w zamian, bo pamiętam ekspozę sprzed 4 lat, kiedy zapewniał nas premier Donald Tusk, że internet szerokopasmowy będzie powszechnie wszędzie w Polsce dostępny i to nie zostało zrealizowane. Gdybyśmy mieli pewność, że środki pozyskane z likwidacji tej ulgi pójdą na spełnienie wreszcie tej obietnicy, która jest konieczna dla rozwoju po prostu, najszerzej rozumiane, to być może byłoby to godne poparcia, ale warto usłyszeć, co w zamian, tak? Co w zamian, jeśli chodzi o możliwość dostępu do internetu przez Polaków, zwłaszcza w tych rejonach, w których tego dostępu takiego z powietrza nie ma.
Ale czy w PiS jest taka świadomość, że mamy rzeczywiście potężne kłopoty budżetowe i że jednak trzeba będzie poważnie zastanowić się nad oszczędnościami?
Bo pani redaktor, z troską pani o to pyta i my też o to z troską pytamy od 4 lat, ale rządzi Polską od 4 lat Platforma Obywatelska, ma rządzić kolejne 4 lata.
Ciągle mówi o tragedii smoleńskiej i to jest jakby na pierwszym planie.
Nie, to nie jest prawda, że mówi o tragedii smoleńskiej, to jest złośliwe, to co pani teraz mówi, dlatego że...
No ale na ekspozę pojawiła się tragedia
na samym
smoleńska.
Końcu, pani redaktor. No jednak przemawiał prawie pół godziny i na samym końcu wspomniał o tym. Natomiast mówił o konieczności odnowienia systemu podatkowego, o konieczności repolonizacji polskich banków. Wspomniał o tym, że w ekspoze niczego nie usłyszeliśmy.
A to rząd to jeśli planuje chodzi, akurat.
Jeśli chodzi o strategię, to niczego nie usłyszeliśmy na temat najważniejszej w tej kadencji sprawy gospodarczej do załatwienia, czyli właściwego uregulowania sprawy wydobycia łupków. Mówił o nowej fali polskiego kapitalizmu, o takim odbiurokratyzowaniu i daniu możliwości tworzenia nowych firm, żeby można to było nazwać tę dekadę nową falą polskiego kapitalizmu. Mówił o konieczności renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego, bo on może w dużej mierze zadusić naszą gospodarkę po roku 2013. Miał pretensje o to, że w ogóle nic nie usłyszeliśmy w ekspoze o o wejściu do strefy euro, czy się rząd z tego wycofał, czy to podtrzymuje. Nic nie było o umowach śmieciowych, nic nie było o bezrobociu. O tym wszystkim
pan prezes może
mówił.
Zapomniał,
czy pani słuchała tego wystąpienia?
Ale jak się wstępuje do Unii Europejskiej, to się
dlaczego
od razu
pani usłyszała tylko Smoleńsk?
Euro.
Dwa ostatnie zdania, pani redaktor.
Dlatego, że się nie odniósł w zasadzie do konkretnych propozycji Tuska. Ale nie odniósł się do konkretnych propozycji Tuska. To zresztą, co pan próbuje robić. Także tego prezes Kaczyński nie zrobił. I przypomnę,
ale ja cytuję Kaczyńskiego.
Do Unii Europejskiej,
przed chwilą cały czas cytowałem Kaczyńskiego.
Ja wiem,
z jego przemówienia.
No tak, ale prezes nie odnosił się do tych konkretnych propozycji Tuska. O to mi chodzi.
Miał prawo jako lider opozycji przedstawić problemy, które nie zostały przedstawione w exposé i mieć o to pretensje, dlatego że exposé premiera dużego, poważnego kraju to nie powinno być exposé księgowego, to nie powinno być exposé ministra finansów czy ministra pracy i polityki społecznej, a w gruncie rzeczy exposé Donalda Tuska było takim exposé. Być może wymóg chwili, ale jednak korpus dyplomatyczny siedział w Sejmie na galerii, przysłuchiwało się temu exposé, przysłuchiwali się być może liderzy innych państw i inne sprawy powinny być również poruszone. Ja wiem, że od razu jest pretensja, ale znowu byłoby 3,5 godziny. Proszę zwrócić uwagę, że tej pretensji nie formułowali politycy. Ja nie miałem pretensji o 3,5 godziny sprzed 4 lat.
Poprzednie?
Tak, to były pretensje mediów.
Ale jeszcze chciałam zapytać, jak pan ocenia nominację Jarosława Gowina na ministra sprawiedliwości?
Wiem, że Jarosław Gowin jest politykiem i człowiekiem, który cnotę sprawiedliwości stawia wysoko w swojej aksjologii, więc uważam, że może się sprawdzić na tym stanowisku. Natomiast dlaczego taka nominacja? Moim zdaniem dlatego, że Tusk nie chciał Jarosława Gowina w Sejmie. W sytuacji, kiedy różne szalone pomysły będzie przedstawiać radykalny ruch lewicowy, ruch Palikota, Jarosław Gowin mógłby w Sejmie w tym momencie tworzyć jakiś opór czy frondę w klubie Platformy Obywatelskiej przeciwko tym pomysłom, a moim zdaniem Donald Tusk niewykluczone, że nastawia się w tej kadencji na jakąś formę koalicji z ruchem Palikota, być może nawet na wymianę koalicjanta i nie chciał Jarosława Gowina, który by w Sejmie w tej sprawie przeszkadzał. Dlatego przytulił go do rządu, bo tam go łatwiej kontrolować.
A najbardziej rozczarowująca
i żałuję,
nominacja?
Że Jarosław Gowin się na to zgodził, bo przydałby się bardziej w Sejmie w tej trudnej kadencji.
A najbardziej rozczarowująca nominacja w tym rządzie, pana zdaniem?
Wie pani, mimo że jestem politykiem opozycji, uważam, że na początek pracy nowego rządu nie należy od razu tak oceniać ludzi, że od razu powiedzieć, kto tam jest ewidentnie najgorszy. Za jakiś czas taka ocena powinna nastąpić.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia Tok FM był Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości.